Naszym gościem jest szefowa Komisji do Spraw Zbadania Afery Ambergold, pani Małgorzata Wasserman. Szczęść Boże, pani poseł.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Pani poseł, teściowa szefa Ambergold ma zarzuty prokuratorskie prania brudnych pieniędzy. Przez jej konto przeszło 1 200 000 zł. Miała kupować złoto, którego de facto nie było. Jak pani przyjęła tę decyzję prokuratury o postawieniu zarzutów teściowej Marcina P.?
Ja bardzo dobrze przyjąłam tą decyzję. Ten materiał, którym również my dysponujemy, wskazuje na to, że jeszcze szereg innych osób powinno mieć tutaj postawione zarzuty i tak sprawa od momentu przejęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość nabiera zupełnie innego kształtu, bo prokuratura pracuje równolegle do komisji. Niektóre wątki bada niezależnie od nas. Część materiału przesyłamy do prokuratury, oczywiście prokuratura przesyła nam materiał i myślę, że to po prostu było konieczne. Ja nie umiem sobie wyobrazić, dlaczego przez lata 2012 do 2015 żadna z osób, której współudział, pomocnictwo lub inna forma popełnienia przestępstwa były oczywiste, nie miała postawionych zarzutów.
Jeśli dobrze liczę, to w tej chwili 5 osób ma zarzuty. Komu jeszcze prokuratura mogłaby postawić zarzuty? Czy spodziewa się pani wkrótce takich zarzutów ze strony prokuratury? Bo państwo też kierują do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Przede wszystkim czekamy na wyniki postępowania dotyczące, tam jest bodajże na ten moment 3 albo 4 prokuratorów. To postępowanie jest w toku i liczymy na to, że zakończy się postawieniem zarzutów i wniesieniem aktu oskarżenia. Jest na pewno kwestia władz spółek OLT i tutaj jest to proces intensywnie badany przez prokuraturę. W tym zakresie również komisja wysłała swoje wnioski do prokuratury. Jest wreszcie kwestia pracowników Ambergold, bo ja uważam, że nie tylko, czy współpracowników, nie tylko Marcin P., Katarzyna P., no dziś już wiemy, że również teściowa powinni mieć postawione zarzuty. Tam jest więcej osób, które co najmniej mogłoby mieć pomocnictwo, o ile nie współsprawstwo. I wreszcie kwestia urzędników. Zarówno, to jest główny przedmiot prac komisji, ale również tutaj prokuratura bardzo intensywnie działa. Jest szereg pracy urzędników państwowych, którzy po prostu nadają się mu co najmniej na artykuł 231, czyli niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego.
Pani poseł, na jakim etapie w tej chwili jesteśmy śledztwa i przesłuchań, które prowadzi komisja pod pani przewodnictwem? Na jesieni mają rozpocząć się przesłuchania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a które wątki już są ewentualnie zamknięte?
No, jeżeli chodzi o wątki, no to na początek była prokuratura gdańska, potem były sądy gdańskie, potem była Komisja Nadzoru Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Narodowy Bank Polski. To są, no i oczywiście cały ogromny wątek lotniczy. To są te kwestie, które są już za nami. No, wnioski są druzgocące. Ale żeby móc w pełni i całościowo na to popatrzeć, jednak potrzebujemy całego materiału. Teraz jesteśmy w fazie przesłuchiwania pracowników i współpracowników tych najistotniejszych Ambergold i OLT. Ja właśnie tutaj w czasie tej rozmowy z państwem jestem przy pracy, gdzie rozpisuję tych świadków, policję i ABW. To jest bardzo duża liczba. To jest na dzień dzisiejszy 36 osób. Nie rozpisana jest jeszcze społeczna delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz centrala. Myślę, że to około będzie w sumie około 50 osób. Potem jeszcze jeden bardzo duży wątek, to jest związany z urzędami skarbowymi, na końcu zamknięty ministrem finansów. I dlaczego to jest takie istotne do spojrzenia całościowego? Dlatego, że no nie będę ukrywała, że w większości ten materiał również niejawny znam. I on, ja uważam, że pozwala inaczej patrzeć na zaniedbania tych funkcjonariuszy, jak tylko przez fakt bym powiedziała, słabej pracy, czy przeoczenia pewnych rzeczy, czy niedbałego wykonywania obowiązków. I dlatego, bo możemy popatrzeć tak, jeżeli na przykład pani prokurator Kijanko nie wykonała nic, no ona wręcz, bym powiedziała, wypatrzała całe postępowanie, jak procedurę karną, jaka jest przewidziana. I teraz, gdybyśmy popatrzyli na samą działalność pani Kijanko, to moglibyśmy powiedzieć, że no być może była takim, bym powiedziała, prokuratorem, któremu nie chciało się pracować, ale jeżeli spojrzymy na to przez pryzmat dokumentów tajnych i ściśle tajnych, to być może popatrzymy na to w inny sposób, że to nie była niechęć, to nie było niedbalstwo, a może to było coś więcej.
No właśnie, czy Marcin P. mógł czuć się bezkarny nawet po notatce generała Bondaryka, który sformułował tę notatkę w maju 2012 roku i miała ona dotrzeć do najważniejszych osób w państwie o przestępczej i groźnej działalności szefa piramidy finansowej?
On nie tylko mógł się, ale on się czuł bezkarny. On się czuł bezkarny przez okres 3 lat. On, co jest, bym powiedziała, no porażające, ale przecież on o tym, że ABW się nim interesuje i w jaki sposób, on po prostu wiedział, jak to on określił, krok wcześniej. On wiedział, kiedy będzie aresztowany, on wiedział już po, bym powiedziała, intensywnym śledztwie, gdzie go zapewniano, że jeszcze nie będzie aresztowany. On wiedział, że jest podsłuchiwany, w związku z tym używał ochoczo i kart prepaidowych, nie rozmawiał z telefonu, który miał abonament. I to wszystko dla mnie wskazuje na to, że dostał kilka miesięcy na zakończenie działalności swojej przestępczej, na być może wywiezienie pieniędzy oraz na być może wywiezienie złota. Oczywiście jest pytanie, ile tego złota w rzeczywistości było, bo to nie jest proste do odpowiedzi, bo Marcin P. prowadził kreatywną księgowość, prowadził, bym powiedziała, zarówno rozliczenia z Urzędem Skarbowym, ale też wewnętrzne wedle własnego upodobania. Miał ku temu możliwość, bowiem jeden z pracowników firmy, która przygotowywała system księgowy, przeszedł do niego i po prostu dostosował mu ten system w taki sposób, że on po prostu dane mógł zmieniać dowolnie w każdym okresie czasu, nawet po zamknięciu roku.
ABW podsłuchała rozmowę między Marcinem P. a jego doradcą Emilem Maratem. Podczas przesłuchania komisji śledczej okazało się, że istnieją dwie wersje stenogramów sporządzone przez dwóch różnych funkcjonariuszy. Komisji udało się dotrzeć już do oryginalnego nagrania.
Komisja nie tylko ma oryginalne nagrania, ale komisja również został powołany przez prokuraturę biegły, który dokona odsłuchu ponownego 15 płyt, bo tyle jest zabezpieczonych, które tutaj Sąd Okręgowy w Gdańsku przekazał. I jak dostaniemy tą opinię, będziemy dysponować, mam nadzieję, pełnym materiałem. Natomiast ta jedna rozmowa już jest przez biegłego odsłuchana, przekazana komisji. No i teraz powstaje pytanie, jak to jest możliwe, że były 3 stenogramy rzekomo z tej samej rozmowy, 3 różne stenogramy.
Czy gdzieś tutaj pojawia się także w kontekście tego, że Marcin P. był o krok do przodu przed działaniem służb specjalnych, nazwisko koordynatora służb Jacka Cichockiego?
Proszę ojca, jeżeli nawet cokolwiek by się przejawiało przez materiał, który jest niejawny, oklauzulowany jako tajny lub ściśle tajny, to ja nie mogłabym o tym mówić. Natomiast mogę powiedzieć, że pan minister Cichocki na pewno stanie przed komisją, jest przegłosowany. Jeżeli nie zmieni mi się harmonogram, będzie on jeszcze przesłuchany przed w grudniu tego roku, przed przerwą tą, która będzie świąteczna.
Czy on będzie przesłuchany przed generałem Bondarykiem, czy po generale Bondarykiem?
Myślę, że będzie przesłuchany przed generałem Bondarykiem, bo będzie przesłuchany na zakończenie tego wątku związanego z policją, ale ponieważ jestem dokładnie w trakcie rozpisywania konkretnych dat i godzin, jeżeli chodzi o świadków, a w tym wypadku z uwagi na specyfikę materii będę chciała jednak skonsultować to z naszymi doradcami, którzy tutaj są byłymi pracownikami służb, dlatego że mam tutaj na myśli przede wszystkim doradcę pana Tomka Rzymkowskiego, który pracował przez wiele lat, o ile wiem, w Centralnym Biurze Śledczym i chciałabym, żebyśmy ten harmonogram po prostu ułożyli pod konkretne zależności służbowe, dlatego myślę, że to jest kwestia kilku dni, jak państwo dowiecie się, jak to będzie wyglądać.
Pani poseł, a nazwisko Michał Tusk. Michał Tusk był już przesłuchiwany w ramach komisji. Czy zarówno twórcy Amber Gold, współpracownicy Amber Gold, no ale także zwykli klienci czy kooperatorzy, no mogli zdawać sobie sprawę, że Michał Tusk stał się takim swoistym instrumentem do budowania wiarygodności wizerunku Amber Gold?
Co do klientów, trudno mi jest na to pytanie odpowiedzieć. Co do współpracowników, pracowników i teraz pytanie oczywiście o odczucia i wrażenia urzędników, na pewno tak. To wynika z ich zeznań. Oni w zasadzie nie proszeni, nawet nie pytani przez komisję mówią o tym, że w pierwszej rozmowie najczęściej Marcin P. zaznaczał, że u niego pracuje Michał Tusk. To jest, bym powiedziała, to się składa w pewną całość. To znaczy nie tylko wynika to z podsłuchów, nie tylko wynika to z korespondencji prowadzonej pomiędzy Marcinem P. a Michałem Tuskiem, ale też pozostałymi osobami, na przykład panem Michałem Forcem. On go informuje o tym, że Michał Tusk dostanie jako pierwszy newsa związanego z tym, że on zakupuje linie lotnicze. To wynika oczywiście z zeznań świadków, ale to też wynika z oceny dorobku Michała Tuska w tej firmie. Mianowicie on pracował tam przez kilka miesięcy. W żaden sposób nie był w stanie ani przedstawić komisji, ani nie wynika to z dokumentacji zabezpieczonej, aby on wykonywał jakieś konkretne działanie na rzecz Marcina P. Ja to odbieram w taki sposób, iż Michał Tusk miał po prostu w tej firmie być. Po co? No wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że nazwisko syna premiera na pewno pomagało Marcinowi P. nie tylko budować swoją wiarygodność, ale ja bym postawiła śmieszną tezę, powodowało, że urzędnicy państwowi, którzy powinni szybko reagować i przecinać tą przestępczą działalność, chyba pozostawali bierni.
Jeśli się nie mylę, Michał Tusk miał powiedzieć, że on razem z ojcem wiedzieli, że to wszystko lipa. Jak to, co pani przed chwilą powiedziała, właśnie no, pewien parawan, hamulec dla działalności służb, nazwisko Tusk przy okazji Amber Gold i jednocześnie ta wiedza, że to lipa. Jak jedno z drugim koresponduje?
Jak... Mogę powiedzieć, że znam, wydaje mi się, dzisiaj 85% materiału, który jest zgromadzony. 15% myślę, że jeszcze oczekujemy, może 20%. To mogę powiedzieć, cytując pana Marka Belkę, chyba wszystko na to wskazuje, że wszyscy wszystko wiedzieli, a ta niewidzialna ręka po prostu prowadziła Marcina P., pozwoliła mu okraść Polaków, a na końcu zagwarantowała niewyjaśnienie sprawy. Nie tylko niewyjaśnienie związków Marcina P. z pozostałymi osobami, ale też nie wyciągnięcie żadnych konsekwencji w stosunku do ludzi, którzy tutaj ewidentnie zawalili. I dzisiaj, już to powtarzam od dłuższego czasu, ale mówię to z pełnym przekonaniem, tu nie było przypadku.
Pani poseł, a Donald Tusk, czy stanie przed komisją i ewentualnie, jeśli tak, to kiedy stanie, skoro syn i ojciec mieli wiedzieć, że to lipa?
Proszę ojca, Donald Tusk stanie przed komisją i tak jak powtarzam, to od półtora roku stanie na końcu prac komisji. Trudno mi jest powiedzieć, czy to będzie, ja mam nadzieję, że to będzie lipiec, może czerwiec 2018 roku. Bardzo bym chciała przed wakacjami 2018 zakończyć pracę komisji, a potem przystąpić do raportu. Przy tej ilości materiału myślę, że sam raport będzie pisany przez kilka miesięcy.
Michał Forc, który odpowiadał w Amber Gold za reklamę, za no, medialną oprawę całego przedsięwzięcia, wyznał podczas przesłuchania, że do niego zgłosił się TVN, który miał propozycję przygotowania reality show o pracy stewardess z pomocą OLT. Stacja TVN chciała otrzymać za to ćwierć miliona złotych. Czy jest również jakiś wątek medialny w ramach prac komisji przewidziany?
Proszę ojca, my jako komisja nie mamy kompetencji do badania prywatnych podmiotów ani odpowiedzialności prywatnych osób, czyli na przykład kwestia pojedyncza, tak jak mówię, osób, tak jak czy Michał Forc, czy jak pani teściowa, czy jak tutaj w tym przypadku TVN, to są elementy, które oczywiście wypływają w pracach komisji, które będą podlegały naszej ocenie jako w całokształcie. Natomiast komisja sejmowa może badać tylko te instytucje i podmioty, które podlegają Sejmowi, a dokładnie premierowi. Co oznacza, że ja tutaj widzę jeszcze, oczywiście wątek medialny jest bardzo istotny, dlatego że kwestia wielkich pieniędzy i też wielkiego zaangażowania uwiarygodniała Marcina P. Ale jest tutaj jeszcze jeden wątek, który nie może być przedmiotem pracy komisji, a zasługuje na bardzo dużą uwagę, zwłaszcza uwagę pokrzywdzonych. To jest w moim mniemaniu bardzo wysokie prawdopodobieństwo, no to dużo mówić, współpracy ze strony banków z Marcinem P. I na pewno komisja, mimo że nie może zwalniać z tajemnicy bankowej pracowników i wzywać i ich rozliczać w raporcie, na pewno w tym zakresie formułuje swoje wnioski do prokuratury, licząc na to, że prokuratura odpowiednio oceni ten materiał.
Pani poseł, czy ludzie odzyskają swoje pieniądze?
Z tego, co wiem, w najbliższej przyszłości syndyk rozpocznie wypłacanie pieniędzy, bo udało mu się zgromadzić dużo tych pieniędzy. Natomiast my, tak jak mówię, będziemy planować jakieś spotkanie, jeśli będą sobie oczywiście życzyć pełnomocnicy tych pokrzywdzonych, którzy mają procesy sądowe. Będziemy ich pytać o problemy, na które napotykają. To jest wszystkim wywołane samymi pismami tych pełnomocników pokrzywdzonych. Oni mnie proszą jako przewodniczącą o różne informacje albo dokumenty, nie do końca prawdopodobnie znając ustawę o Sejmowej Komisji Śledczej, więc ja nie mogę im udzielić takiej odpowiedzi, która byłaby dla nich zadowalająca, ale mogę im oczywiście powiedzieć, w jaki sposób mogą uzyskać ten materiał, który jest dla nich potrzebny, ewentualnie do kogo się o to zwrócić. I w tym zakresie na pewno to będzie ponadstandardowy krok ze strony komisji, ale na pewno będziemy go wykonywać. Liczę na to, że jeżeli braknie tych pieniędzy, a nawet jeśli nie, to jest kwestia odszkodowania, znaczy szkody w majątku Skarbu Państwa, liczę na to, że te osoby, które będą miały zarzuty, które będą miały akty oskarżenia, będą również w procesie karnym pociągnięte do odpowiedzialności majątkowej. Jest taka możliwość, mam nadzieję, że pokrzywdzeni, jak i prokuratura z niej skorzysta.
Bardzo dziękuję pani Małgorzata Wasserman, przewodnicząca Komisji do Spraw Zbadania Afery Amber Gold, nasz gość. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.